Luźne rozmowy o książkach.
Jak się domyślacie, właśnie minęła 19. Ja nieodmiennie nazywam się Michał Barton i zapraszam Was, moje drogie mole książkowe, na 61. odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu. Pomimo tego, że wiosna za wszelką cenę i bez kompromisów wdziera się w nasze życie, rozpycha się łokciami między kurtkami a lżejszymi płaszczami, a Wielkanoc, czyli jak to woli, jarę gody, mam już za sobą. Dzisiaj wieczorem nie będzie pastelowo ani odświętnie, wręcz przeciwnie. Dzisiejszy program poświęcimy literaturze postapokaliptycznej, czyli temu, co zostaje, kiedy już wszystko się skończyło, albo przynajmniej wydaje się, że się skończyło. Przed nami całkiem pokaźny zestaw atrakcji. Po pierwsze, przedstawię esej radiowy pod tytułem W cieniu końca świata – ćwiczenia z istnienia, czyli kilka refleksji o tym, jak żyć, kiedy świat się kończy, albo kiedy tylko tak się nam wydaje. Po drugie, połączymy się z Opolem, gdzie mieszka Grzegorz Juszczak, z zawodu nauczyciel informatyki, z wyboru człowiek wielu pasji, mąż i tata, który jak sam mówi, dzięki rodzinie wyszedł na prostą. Miłośnik książek, filmów i dobrej kuchni. Od roku 2023 szczęśliwie bezrobotny, co jak się okazuje, bywa twórczo bardzo produktywne. To właśnie w tym czasie wydał swoją debiutancką powieść Karcer, a w lutym 2026 roku ukazała się jej kontynuacja, Ludzie Karceru. I wygląda na to, że kiedy już zarazi się człowiek pisaniem, nie ma odwrotu, klawiatura nie stygnie. Po trzecie, jak zawsze niezawodny Marcin Sobalski i jego szybki monolog o książce. Szybki, ale treściwy, czyli dokładnie taki, po którym lista do przeczytania wydłuża się niebezpiecznie. Po czwarte, podzielę się z Państwem swoimi wrażeniami z lektury książki Gwiazdozbiór psa. Nie ukrywam, że 61. odcinek zapowiada się jak prawdziwa literacka uczta. Do tego wszystko okraszone starannie wyselekcjonowaną muzyką, bo nawet koniec świata brzmi lepiej z dobrą ścieżką dźwiękową. Zatem nie zwlekajmy, zaczynajmy! Drodzy słuchacze, zanim zanurzymy się w świecie literatury postapokaliptycznej, gdzie cisza bywa głośniejsza niż krzyk, a każdy dzień jest walką o przetrwanie, otwórzmy na chwilę okno, bo nawet w opowieściach o końcu świata gdzieś tam tli się początek. Jak wiosna, która przychodzi nieproszona, ale zazwyczaj na czas. Na dobry start, żeby przełamać ten ciężar i złapać trochę energii, coś z pazurem, świeże jak pierwszy powiew ciepłego powietrza. Przed Wami Karen Dio i Cut Your Hair. Zapraszam! Pay attention. I don't wanna hear dumb opinion. Why'd you think I even cieniu końca świata, ćwiczenia z istnienia. Pisząc ten tekst, czułem się trochę jak świadek i trochę jak ktoś, kto sam ulega pokusie zaglądania w światy po końcu. Zdarza mi się wieczorem usiąść w ciszy, w bezpiecznym, uporządkowanym świecie i otworzyć książkę, w której wszystko już się zmieniło. Zawsze wtedy zadaję sobie to samo pytanie, dlaczego właśnie tak bardzo przyciągają mnie historie o ruinach. Nie wierzę, że powieść postapokaliptyczna rodziła się nagle. Mam raczej poczucie, że była w nas od dawna, tylko nie mieliśmy jeszcze odpowiedniego języka. Już dawne religie pełne były wizji końca świata, sądu ostatecznego, wielkiego oczyszczenia. Jednak dopiero XIX wiek, epoka gwałtownych zmian, wynalazków, rewolucji i kryzysów, pozwoliła wyobrazić sobie koniec nie jako boski akt, lecz jako konsekwencję ludzkiego działania. Właśnie wtedy pojawiła się literatura, która zaczęła zadawać pytanie, nie tylko czy świat się skończy, ale co zostanie potem. Jednym z pierwszych głosów w tej sprawie była Mary Shelley i jej powieść The Last Man. Ta wizja ostatniego człowieka nie była tylko fantazją o zagładzie, lecz próbą zmierzenia się z samotnością, z utratą wszystkiego, co buduje w nas sens. Figura jednostki, która przeżyła wszystkich, powraca później wielokrotnie. Chociażby w przejmującej powieści Jestem legendą autorstwa Richarda Madsona, gdzie samotność staje się niemal fizycznym ciężarem. Z czasem literatura zaczęła rozwijać ten temat w różnych kierunkach. W XX wieku, naznaczonym wojnami i strachem przed bronią atomową, apokalipsa przestała być abstrakcyjna. Stała się czymś realnym, niemal namacalnym. W powieści Pieśń dla Leibowica autorstwa Waltera Millera Jr. widzę próbę zrozumienia, czy ludzkość potrafi wyciągnąć wnioski z własnej zagłady. Czy historia jest tylko cyklem powierzchownych błędów. Z kolei Neville Shute w Na plaży pokazuje koniec świata jako coś cichego, nieuchronnego, rozgrywającego się bardziej w świadomości bohaterów niż w spektakularnych wydarzeniach. Dziś mam wrażenie, że żyjemy w epoce szczególnej wrażliwości na koniec. Współczesne powieści rzadko pokazują jedną wielką eksplozję. Częściej opowiadają o powolnym rozkładzie. W drodze Cormaca McCarthy'ego świat właściwie już się skończył. Ale najważniejsze pozostaje to, co dzieje się między ojcem a synem. Relacja, która staje się ostatnim schronieniem. Podobnie kanadyjska pisarka Emily St. John Mandel w stacji 11 pokazuje pandemię nie jako punkt kulminacyjny, lecz jako początek nowej opowieści o pamięci, sztuce i przetrwaniu kultury. Z biegiem lat zauważyłem, że te literackie wizje układają się w powtarzalny obraz. Czasem jest to ziemia wypalona wojną nuklearną, jak w klasycznym listonoszu Davida Brina, gdzie ruiny cywilizacji stają się tłem dla prób odbudowania wspólnoty. Innym razem świat po pandemii, cichy, opustoszały, jak w rozstaniu amerykańskiej pisarki o chińskich korzeniach Ling Ma, gdzie ludzie tracą nie tylko życie, ale i świadomość, zamieniając się w automaty powtarzające dawne nawyki. Są też wizje klimatyczne, jak w trylogii Mad Adam autorstwa Margaret Atwood, gdzie katastrofa jest wynikiem ludzkiej chciwości i eksperymentów nuklearnych. Ale im więcej czytam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że te światy są tylko dekoracją. Prawdziwa opowieść rozgrywa się wewnątrz człowieka. Postapokalipsa działa jak eksperyment psychologiczny. Odbiera bohaterowi wszystko. Społeczeństwo, normy, bezpieczeństwo, sens codziennych rytuałów. W zamian zostawia pustkę, którą trzeba czymś zapełnić. W tej pustce pojawia się żałoba nie tylko po bliskich, ale po całym świecie. W drodze jest ona niemal namacalna, obecna w każdym kroku bohateru. Pojawia się także potrzeba sensu, który w takich warunkach staje się dramatycznie wyraźny. W stacji 11 bohaterowie kurczowo trzymają się sztuki, jakby była ostatnim dowodem, że świat kiedyś miał znaczenie. Zderzenie egoizmu i potrzeba wspólnoty to jeden z najważniejszych tematów tych historii. W listonoszu widzę próbę odbudowania zaufania między ludźmi, podczas gdy inne powieści pokazują, jak łatwo to zaufanie się rozpada. Człowiek bez relacji szybko traci coś fundamentalnego i literatura nie pozwala o tym zapomnieć. I może dlatego właśnie tak chętnie czytamy te książki. Z jednej strony oswajamy lęk, współczesność pełna jest niepokojów, które trudno uchwycić, a literatura zmienia je w konkretne obrazy. Z drugiej strony te historie oferują paradoksalny porządek. Koniec świata jest wydarzeniem ostatecznym, zamyka wszystko, co niedokończone. W rzeczywistości rzadko mamy takie poczucie domknięcia. Jest też coś bardziej intymnego. Czytając o świecie po katastrofie, czasem łapię się na tym, że wyobrażam sobie proste życie. W drodze ta prostota jest brutalna, ale jednocześnie oczyszczająca. Wszystko sprowadza się do przetrwania i relacji. To złudzenie, ale kuszące. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że te książki pozwalają nam bezpiecznie przetestować samych siebie. Zadajemy sobie pytanie, czy przetrwałbym, czy potrafiłbym być odważny, czy zachowałbym człowieczeństwo. W powieści takiej jak Jestem legendą odpowiedzi nie są oczywiste i właśnie dlatego zostają z czytelnikiem na długo. Kiedy odkładam książkę, świat wokół mnie wydaje się przez chwilę inny, bardziej kruchy, ale też bardziej realny. Jakby te wszystkie fikcyjne katastrofy przypominały mi, że codzienność, którą traktuję jako oczywistą, jest czymś niezwykle delikatnym. Zaczynam wtedy myśleć, że literatura o końcu świata wcale nie opowiada o końcu. Opowiada o tym, co zostaje, gdy wszystko inne zniknie, a czasem, co dopiero wtedy się zaczyna. Szanowni Państwo, dziś zaglądamy do światów, w których cywilizacja zostawiła po sobie tylko echo. Literatura postapokaliptyczna potrafi przygnieść, ale zanim otworzymy te ciężkie drzwi, uchylmy na chwilę okno. Bo nawet po końcu coś się zaczyna, jak wiosna, która wdziera się do środka bez pytania, przynosząc ruch, oddech i nadzieję. I właśnie od tego zaczynamy. Krok naprzód, do energii, która nie pozwala stać w miejscu. Na rozruch, Bad Religion i Walk. Zapraszam. I'm going for a walk. Zanim połączymy się z panem Grzegorzem, mała garść ogłoszeń. Proszę państwa, takich bardzo przyziemnych, ale równie emocjonujących jak koniec świata w literaturze. Po pierwsze, książka autorstwa pani Marii Mamczur pod tytułem Gruba reportaż o wadze i uprzedzeniach znalazła już nowy dom. Powędrowała do pana Damiana. Gratulujemy i trochę zazdrościmy. Jeśli i wy macie ochotę zgarnąć książkę, oczywiście w momentach, kiedy coś tu dla was rozdaje, albo po prostu podzielić się swoimi przemyśleniami, uwagami, czy nawet drobnym dzień dobry, to śmiało piszcie na adres krok.radiopraga@gmail.com. Skrzynka już czeka, ja też. A gdyby ktoś się zagapił i ominęła go jakaś audycja, choć przyznam, trudno mi wyobrazić sobie taką sytuację, to bez paniki. Wszystko czeka grzecznie w archiwum Radio Praga, gotowe do nadrobienia o każdej porze dnia i nocy. No dobrze, ogłoszenia ogarnięte, wracamy do rzeczy ważniejszych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Skąd się wziął pomysł, aby umieścić akcję pana książki w dawnym więzieniu jako ostatnim bastionie cywilizacji?
Pomysł ten wyniknął z tego, że długo się zastanawiałem nad tym, gdzie mógłbym osadzić taką akcję książki. No i tak brałem pod uwagę wiele czynników pod tym względem. Przede wszystkim szukałem miejsca, które raczej nie dostałoby bombą w czasie takiej wojny. No i tak sobie pomyślałem, że chyba więzienie, no, w czasie wojny jakikolwiek byłoby, raczej druk nie atakowałby więzień. Prędzej by chciał je zostawić w całości, żeby osadzeni jeszcze troszeczkę namieszali wewnętrznie. A po drugie, więzienie jest też takim miejscem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, które jest umiejscowione na uboczu. Często, tak jak nie oglądamy na filmach, że tam oni mają też swoje uprawy. To są punkty, ośrodki, które są samowystarczalne. Mają swoją lecznicę, często nawet i cmentarz. Także stwierdziłem, że to będzie idealne miejsce na to, żeby móc przeżyć w takim miejscu. A tym bardziej, że jeszcze są mury, które mogłyby pomóc w obronie.
Carter to świat po wojnie atomowej, ale mam wrażenie, że tak naprawdę pisze pan o współczesnych lękach. Czego najbardziej boimy się dzisiaj jako ludzie?
Dzisiaj jako ludzie wydaje mi się tego, do czego jesteśmy sami zdolni. No, historia już nam pokazała wielokrotnie, że jesteśmy w obliczu w ekstremalnych sytuacjach dość czasami bezwzględni, także potrafimy sobie poradzić też w wielu sytuacjach i mi się wydaje, że jesteśmy takim, najbardziej się obawiamy tego, co może przynieść nam jutro tak naprawdę i naszego zachowania, czy będziemy w stanie przetrwać, a zarazem, czy do czego będziemy zdolni przede wszystkim.
Tak, no nie wiemy tak naprawdę, do czego jesteśmy zdolni, dopóki nie stanęliśmy oko w oko z sytuacją ekstremalną. Ale...
Tak. Tylko, że też jeszcze takie coś chciałbym powiedzieć. Mam wrażenie, że społeczeństwo idzie w taką stronę, że mam wrażenie, że za niedługo te pokolenia młode by nie wiedzą, jak palić ognisko. I wydaje się, że teraz takie, no jest to takie dużym strachem, co jakby zareagowali ci młodzi ludzie w takim obliczu takiej, że tak powiem, tragedii i takiego ekstremalnego zagrożenia.
Postać Naczelnik Brass, czy była inspirowana kimś realnym, czy to fikcja literacka?
Wszyscy bohaterowie mojej książki to jest totalna fikcja literacka. Oczywiście mam jakieś tam wyobrażenie, jak mogłaby wyglądać na przykład, bo akurat kiedyś to sobie fantazjowałem, jakby na przykład była ekranizacja kiedykolwiek Carceru, to bardzo chciałbym, żeby ktoś zagrał nią w stylu Judy Foster. Jakoś tak sobie uzdurałem to. Ale jest to osoba całkowicie fikcyjna, bez żadnych jakichś powiązań czy sentymentów. To czysta fikcja.
A Menel to wydaje się jedni z bardziej niepokojących mutantów w polskiej fantastyce. Jak powstała ich koncepcja?
Tak, prawdę powiedziawszy, to w sumie zacząłem od nich, jeżeli chodzi o tworzenie książki, bo nie jestem fanem ogólnie postapokalipsy i w literaturze, w kinematografii i zastanawiałem się, czego nie było jeszcze i tak, czegoś mi cały czas brakowało. Coś mówię, no coś by trzeba było zrobić, wymyślić kogoś, kogo jeszcze nie było. No i tak sobie pewnego wieczora, leżąc w łóżku, stwierdziłem, że może coś pomyślę ze wzrokiem. No i tak później poczytałem trochę, jakby to mogło się stać, czy promieniowanie ma jakieś wpływy, czy może nie mieć. I stwierdziłem, że to byłby dobry pomysł, żeby menelsi jeździli w nocy, a przy okazji rozwijali się mięśniowo, siłowo i prokreowali na całego, że tak powiem, bo takie pierwotne instynkty im zachowałem i te to są, które są najważniejsze.
Ale czy pisząc o zmutowanych bestiach bardziej interesowała pana zagrożenie fizyczne czy psychologiczne?
I to, bo wiadomo, no fizyczne, no najniebezpieczniejsze. No. Jeżeli zmutowani ludzie stali się menelsami, stają się znacznie silniejsi, szybsi, stają się tak naprawdę przecież zwierzętami, to z takiego z górnej półki łańcucha pokarmowego, no to, że no właśnie tak, żeby ci, co ocaleli, mieli strach przed nimi, no ale też i psychologiczny, bo do czego może doprowadzić właśnie taka katastrofa nuklearna, jak ludzie będą musieli walczyć przeciwko swoim innym wcieleniom, które powstały też w czasie tej wojny i podczas późniejszego promieniowania.
No mam nadzieję, że teraz nie zrobię spoilera za dużego, ale w Carcerze prawdziwy wróg okazuje się inny niż potwory za murem. Czy to była zaplanowana puenta od początku?
Tak, to była zaplanowana puenta od początku. Zresztą nawet w pierwszych rozdziałach zaginięcie patrolu z Kojotem między innymi wiązało się z tym. Faktem, że rozwijało się to wraz z książką, sam pomysł i konstrukcja całości, ale tak chciałem przedstawić, że największym wrogiem i tak ocalałych jest, jak najczęściej się okazuje, drugi człowiek, który zrobi wszystko, by, no, żeby tu i teraz mu było dobrze, a nie myśli o tym, żeby jak najwięcej osób przetrwało.
A czy świat karceru był rozrysowany od razu jako seria, czy ludzie karceru powstali dopiero po pierwszej części? W sensie oczywiście, że powstali po pierwszej części, ale czy pomysł na ludzi karceru pojawił się wcześniej, czy dopiero po napisaniu przez pana karceru?
To jest tak, ja zacząłem pisać karcer, to nawet tu powiem taką ciekawostkę w ogóle, że napisałem książkę Karcer i ona jeszcze nie miała tytułu. Tytuł w ogóle powstał, no tak prawdę powiedziawszy, tuż przed wysłaniem do wydawnictwa. I długo, na początku w ogóle nie wiedziałem, czy uda mi się to dokończyć, a już nie wiem, daj Boże, czy uda mi się wydać. No. Ale nie ukrywam, że było tak, że ja już mniej więcej w 3/4 książki napisałem ostatni rozdział karceru, bo taki miałem już pomysł, jak to zakończyć i później to wszystko uzupełniłem. No i jak tak zrobiłem taki klaps przysłowiowy na koniec, no to tak czułem się strasznie osamotniony i tak chciałem jak zabawkę dziecku. I tego, bo skończyłem rano ostatnie słowa pisząc, wieczorem zacząłem drugą część pisać.
No i uwaga, może być kolejny spoiler. Upadek karceru w kontynuacji to mocny ruch fabularny. Nie bał się pan reakcji czytelników?
Szczerze powiedziawszy, no to na każdym etapie się troszeczkę bałem reakcji czytelników, ale no to było tak od samego początku moja taka wizja tego wszystkiego i wiedziałem, że musi być coś mocnego, coś takiego, co tak trochę wstrząśnie, bo nie ukrywam, że wielu czytelników mi pisało, że mieli nadzieję, że to się wszystko tam uda i tak dalej, i tak dalej. No ale no świat jest taki, że rzadko kiedy się coś udaje, szczególnie jak się walczy, Dawid z Goliatem walczy. Karcer miał upaść, no i taki był mój zamysł. Zresztą ja bardzo tam nie szczędziłem swoich głównych bohaterów, byłem oskarżony, że nie biorę jeńców, ale no to było dzięki temu uważam, że dużo nieprzewidywalności miała książka.
No fakt, nie bierze pan jeńców, ale ja myślę, że świat post-apo jest właśnie taki, no ten świat też nie bierze jeńców.
Dokładnie. Szczerze powiedziawszy, no to jest takie prawo dżungli, lęki pierwotne, instynkty pierwotne. Nie wydaje mi się, żeby wiele osób myślało o tym, żeby się podzielić ostatnią kromką chleba w takim momencie, tylko każdy myśli o sobie. A wiemy, jak ludzie potrafią myśleć o takich rzeczach.
No zwykle bywa tak, że jeśli ktoś okazuje w takich warunkach postapokaliptycznych serce drugiemu człowiekowi, to w rezultacie gorzko tego pożałuje. Przynajmniej tak zwykle to bywa.
Tak. No, najczęściej, no to jest na takiej zasadzie, że no, jakby cokolwiek biorą, to na przykład jak przysłowiowo dać palec, wezmą rękę. I w tym momencie wydaje mi się, że każdy jednak myśli o sobie, no co najwyżej o swoich bliskich, ale no w takich momentach jest najważniejsze tu i teraz. To jest tak, jak ja zawsze będę mówił, tak jak kłusownicy w Afryce, którzy działają, nie myślą o tym, że wybijają zwierzęta, które mogą później urodzić zwierzęta, które będą mogły wykarmić ich dzieci, tylko tu i teraz, bo ma się liczyć tylko i wyłącznie.
Dokładnie. W post-apo przetrwają same dranie.
Nie, miejmy nadzieję, że też będzie trochę jeszcze paru jeszcze herosów, że tak powiem, ale no trzeba patrzeć realnie.
Port Waszyngton i Krąg to już bardziej dystopia religijno-totalitarna. Co pana najbardziej przerażało w tej wizji?
Takie podwójne patrzenie, czyli po pierwsze z perspektywy Kręgu i wielebnych, którzy tworzą kastę religijną, sektę, każdy znajdzie sobie swój odpowiednik na to, którzy potrafią wykorzystać ludzką słabość, przede wszystkim słabość, oraz właśnie tych ludzi, którzy idą na troszeczkę na łatwiznę w życiu i na przykład przez to, że ktoś im da bochenek chleba, to on po prostu będzie pracował od rana do wieczora dla takiego człowieka i się nigdy nie będzie godził na lepsze warunki. I właśnie to chciałem pokazać, żeby taki, że człowiek, jeżeli ma odpowiednią charyzmę, jest w stanie prowadzić ludzi w tym najgorszym też modelu. Owszem, wiadomo, że tak samo może być też i dobry, tak jak na początku była u mnie naczelnik Braz, ale no chodziło mi o takie przedstawienie świata, że niektórzy władze wykorzystują w tą lub w inną stronę.
No tak, poza tym Wydaje mi się, że jakiekolwiek by życie w porcie Waszyngton czy w kręgu by nie było, to i tak jest lepsze niż życie poza murami tych enklaw.
Tak, zgadza się, bo tak prawdę powiedziawszy, no tu jak właśnie przedstawiłem, że ci ludzie zaczęli tak dosyć funkcjonować dosyć normalnie, czyli nawet mieli jakąś służbę zdrowia, część aparatów, elektryczność wracała, starano się przywrócić tak dawne technologie. A no ci ludzie, którzy żyli tam poza tymi murami, no to tak troszeczkę, że tak powiem, nie dość, że byli cały czas narażeni na taki menelsów, no to ciągłe braki jedzenia, zdatnych lekarstw, przede wszystkim lekarstw czy broni do obrony, no to to jest, wydaje się, że dla wielu osób byłoby prostym rozwiązaniem po prostu zgodzić się na coś takiego. Na początku na pewno większość szła z myślą, że będzie nam lepiej, no ale to, że już im później zabraniano, tak powiem, popłakiwać swoich bliskich, którzy gdzieś tam na krucjatach ginęli, to już jest inna para kaloszy.
W obu książkach widać wyraźny motyw władza deprawuje. Czy to komentarz do współczesnej polityki?
Powiedziałbym, że nie tylko do współczesnej. To, co świat nam przedstawił w historii, to uważam, że każda władza, no niestety, może deprawować. Zacznijmy od tego, że ja osobiście uważam, że władza jest najgorszym i największym nałogiem, jakim ludzkość się boryka. No bo jakby nie patrzeć, no dać komuś, wystarczy, że ktoś będzie mógł decydować o byciu innego, choćby jednego człowieka, to on już poczuje się naprawdę, że ma władzę. To jest dla mnie czasami przerażające i straszne, ale tak, to szczególnie do dzisiejsze czasy akurat idealnie się, no w sumie nie wiedziałem, że tak będzie jak będzie, idę piszę, zaczynając pisać, ale idealnie się zaczynają trochę komponować do tego, co może władza doprowadzić. Przykre to, co się ogląda teraz w wiadomościach, wydarzeniach, czy jak tam w jakikolwiek serwis informacyjny.
To prawda. Czy podczas pisania konsultował pan z kimś realne scenariusze po wojnie nuklearnej, czy zdał się pan na intuicję i wyobraźnię?
Przede wszystkim nie konsultowałem to z nikim. Ja jestem ogólnie wielkim fanem dużo przeczytałem książek na ten temat i tam plus troszeczkę gdzieś tam zainteresowania podwały, że w sumie tak, no, mniej więcej tak można się, może powiedzieć, że się orientuje w temacie. Także to wszystko było w moją wyobraźni, moim doświadczeniem literackim, kinematograficznym. Wszystkim sam, całkowicie sam wymyśliłem, także. Oczywiście, no, szukam inspiracji, co gdzieś tam ta moja, że tak powiem, wiedza książkowa przydała się, ale ogólnie to samo.
No właśnie, ale jak pan przeprowadzał research? Czy bardziej YouTube, artykuły naukowe, czy literatura post-apo po prostu?
Głównie literatura, bo ja jestem starej daty i dużo czytam, bardzo dużo czytam. Zresztą sobie kiedyś ustalałem, że przeczytam wszystkie książki, które dostałem na Google. Więc dużo czytam i tak, no i też dużo oglądam filmów, więc to jest moje takie główne źródło wiedzy. Oj.
A która scena była dla pana najtrudniejsza do napisania emocjonalnie?
Sam upadek karceru, dosyć emocjonalny. W drugiej części igrzyska, które w Port Washington się odbyły. No to były takie dwie sceny, które trzeba było, no tak przede wszystkim bardzo mocno dopracować, zabrać również do szczegółu, wzbudzić emocje, no i że w niektórych momentach też wiedziałem, że niektórych muszę bohaterów uśmiercić, no i tylko żegnać się z nimi, z tymi dobrymi, jak czasami, jak i z tymi złymi, więc to były te dwa momenty takie, które w każdej książce pełne, które były najtrudniejsze.
A czy któryś z bohaterów wymknął się panu spod kontroli i zaczął żyć własnym życiem?
Wydaje mi się, że większość bohaterów troszeczkę wymknęła mi się, ale tak, zdecydowanie uważam, że dwójka rozwinęła się ponad to jest Robert i Peter, którzy na początku mieli być takimi bohaterami, no powiedzmy drugoplanowymi, ale na tyle ich polubiłem w trakcie pisania i tak się, że tak powiem, rozwijała ich rola w książce, że no tak pewno rozbudowywali się ich postacie coraz mocniej i mocniej.
Czy Ludzie Karceru, czyli drugi tom historii, to historia o zemście, czy raczej o desperacji?
O jednym i o drugim, no bo grupa, to całych ludzi z karceru, no gdzieś tam, wiadomo, w krwi ta zemsta troszeczkę będzie im buzowana. Ale także desperacja tych, którzy zostali pojmani o to, żeby przeżyć. No tam też ich troszeczkę nie oszczędzałem, że ta desperacja się przyda, żeby wyjść z tego oceanu.
A czy w świecie, który pan wykreował, jest jeszcze miejsce na nadzieję, czy to już tylko walka o przetrwanie?
No miejmy nadzieję, że zawsze będzie nadzieja, także pomijmy na co myślane, ale nadzieja, żeby była nadzieja.
A czy planuje pan trzecią część, a jeśli tak, to czy ten świat będzie jeszcze mroczniejszy?
To jest taki delikatny temat. Znaczy ogólnie tak, chciałbym napisać kiedyś zwieńczenie cyklu karceru. Trylogie są zresztą popularne, ale osobiście teraz piszę pewien dramat, na którym się bardziej skupiam. Oczywiście nie ukrywam, że w przerwach, że tak powiem, jak coś mi wpadnie do głowy, to tam coś tam skrobne już, jeżeli chodzi o trzecią część, a czy wyjdzie, to zobaczymy, w praniu wszystko wyjdzie. Chociaż fajnie by było. Nie ukrywam, że część czytelników też chciałoby, żeby to ładnie spiąć jakoś, ale to trzeba... To na pewno troszeczkę dłużej potrwa, bo to bym chciał, żeby to tak było bardzo zgrabnie zakończone.
No właśnie, a skoro jesteśmy przy czytelnikach, to czytelnicy bardziej reagowali na brutalny świat, czy na psychologię postaci?
Przy drugiej części bardzo wielu czytelników mi zareagowało właśnie, że na brutalność, no bo jednak jeńcy, którzy zostali przetransportowani do portu Washington, dosyć nie mają lekkiego życia. Plus to, że tak samo jak ci, którzy przeżyli na południu, no to tam dalej się borykają ze swoimi słabościami, z brutalnością ataków Menelsów. Ale także tak, że psychologia też jest istotna, ponieważ no, ci ludzie... Chciałem pokazać, że pomimo tego, że najgorsze, co może spotkać człowieka, to i tak można się podnieść i przejść dalej.
A gdyby miał pan przenieść karcer na ekran, serialu czy filmu, to kto byłby idealnym reżyserem?
Częściej się zastanawiałem nad tym, kto zagrałby jakąś rolę w poszczególnych bohaterów niż reżyserem, ale muszę przyznać, że tutaj zacytuję swojego jednego z moich ulubionych aktorów, Toma Hanksa, który powiedział, że dowiedziałem się nie odmówił i to, że im nie odmówił.
I na koniec, gdyby wojna atomowa wybuchła dziś, kto według pana przetrwałby najdłużej? Wojskowi, naukowcy czy zwykli ludzie? No nie wspominając o draniach, bo już dzisiaj mówiliśmy o tym, że drani nie przetrwają.
Mi się wydaje, że zwykli ludzie, pomimo tego, że no, wojskowi mają to wszelkie predyspozycje do tego, żeby przetrwać, no ale jednak są narażeni na pierwszy strzał. Także wydaje mi się, no, że ludzie, pomimo tego, że no, my jesteśmy taką rasą, którą choćby nie wiem, co się stało, to i tak gdzieś tam wyjdziemy z nory i będziemy dalej żyć. No, takie mam wrażenie czasami.
No i koniec. To wszystkie pytania, które miałem na dzisiejszy wieczór. Także dziękuję jeszcze raz.
Ja dziękuję bardzo.
No to chyba najwyższy czas na mały muzyczny przerywnik, bo dawno nie było. A przyznajmy, że w postapokaliptycznym świecie nawet cisza jest podejrzana. Jeśli więc gdzieś tam w radiowym eterze nie słychać już mamrotania zombie, nie widać na horyzoncie władzy korporacji, ani grzmotów nuklearnej apokalipsy, to możemy w końcu odetchnąć i potańczyć. Albo przynajmniej potrząsać głową, bo nadchodzi klasyk, który jest jak literacki przewodnik po świecie po końcu świata. Neil Young zabiera nas w trasę przez Rockin' in the Free World, czyli muzyczny wehikuł czasu, który pokazuje, że nawet w świecie pełnym katastrof można znaleźć rytm i trochę wolności, przynajmniej w głośnikach. Zapraszam!
Halo, halo, Marcin.
Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dziś wieczorem chciałem powiedzieć o powieści Niebieska Księga z Nebo autorstwa Manon Stefan Ross. Książkę wydało wydawnictwo Pauza w tłumaczeniu Marty Listewnik. Wydawnictwo Pauza stanowi bardzo ciekawy przykład na polskim rynku wydawniczym. Konsekwentnie wydają oni współczesnych autorów i w sporej przewadze też autorki, uznanych i uznane w swoich krajach, a do tej pory omijających raczej czytelników z nad Wisły i Odry. W ten sposób mogliśmy zapoznać się z takimi literackimi gwiazdami jak Lauren Groff, David Van, Otessa Moszwek, Edward Louis, Therese Bowman czy już goszcząca w szybkim monologu o książce Marie Obert. Nie wszystkie pozycje tego wydawnictwa, po które sięgnąłem, przypadły mi do gustu, ale żadnej z tych już przeze mnie przeczytanych nie mogę odmówić ambicji i wartości literackich. Muszę przyznać, że książki tego wydawnictwa od jakiegoś czasu niemal z miejsca trafiają na szeroki horyzont moich czytelniczych wyborów. Z Niebieską Księgą z Nebo było trochę inaczej. Książkę tę wydaną w 2020 roku polecił mi właściwie jednym zdaniem mój przyjaciel i dodał, że to może być coś, co mi się spodoba, bo przecież lubię historie postapokaliptyczne. Było to tuż po premierze tej niewielkiej książeczki. Podczas naszej rozmowy telefonicznej mogłem więc wtedy od razu wygooglować, co to za rzecz i dodać stronę tej książki na szczyt zakładek, gdzie przechowuję rzeczy, o których chciałbym pamiętać. Jak łatwo policzyć, od tamtej pory minęło z górą 5 lat. Ja w tak zwanym międzyczasie zdołałem Niebieską Księgę sobie kupić, dodać do listy książek koniecznych do przeczytania. Ta moja lista ma już kilka tysięcy tytułów. Wyrzucić ją z zakładek w swojej przeglądarce i zapomnieć o jej istnieniu. Potem sobie o niej przypominać i znów zapominać aż do kolejnego buszowania w mojej wirtualnej biblioteczce, poszukiwaniu rzeczy do przeczytania w kolejnym kwartale. I tak pod koniec zeszłego roku książka ta trafiła do ścisłej kolejki moich lektur i już po jakichś kolejnych 4 miesiącach udało mi się ją wreszcie przeczytać. Czym więc jest ta tajemnicza Niebieska Księga z Nebo, która tak długo przebijała się przez tysiące innych powieści, bym sięgnął właśnie po nią? No cóż, fabularnie rzeczywiście jest to opowieść o świecie po katastrofie, rozpisana na dwa głosy, matki, Rowenny i jej syna, Shiona. Bohaterowie znajdują tytułową księgę, czyli w rzeczywistości pusty niebieski zeszyt. Dzieje się to kilka lat po kresie, nieokreślonej katastrofie, która dotknęła Ziemię, a może tylko jej część, w której żyją nasi narratorzy. W zeszycie tym Shion opisuje, co się przydarza jemu, jego matce i małej siostrzyczce Dwynwen. Z kolei Rowena wraca myślami do swojego życia przed apokalipsą, prowadzi punktowo historię ich przetrwania w nowej rzeczywistości, aż do momentu, w którym obie te narracje się spotykają i zmierzają do finału. Tyle, że żadna z tych linii fabularnych nie jest płynna, nie prowadzi akcję wydarzeniami, które wynikają jedne z drugich. Są to raczej właśnie, jak wspomniałem, punktowo wybrane zdarzenia, na tyle istotne, by bohaterowie je zapamiętali i opisali w tytułowej książce. Dla miłośników tradycyjnego post-apo rozczarowujące może być to, że w zasadzie nie dowiadujemy się niczego o samej katastrofie i niewiele więcej o świecie, który ostał się po niej. Są to tylko jakieś plotki i urywki, jakieś domysły. Dowiadujemy się o prawdopodobnych wybuchach jądrowych. Widzimy ślady działalności gangów, a potem jest już tylko brak cywilizacji, brak ludzi, brak prądu. Pojawiają się ślady skażenia promieniowaniem. Wokół roztacza się wielka pustka, gdzie gdy wreszcie pojawia się na chwilę zresztą inny człowiek, to jest to olbrzymie wydarzenie tak dla Rowenny, jak i dla nas, czytelników. Narracja w tej powieści skupia się nawet nie na przetrwaniu bohaterów w sensie survivalowym, a raczej na psychologicznej ewolucji tego, jak te zmiany w otaczającym świecie skonstruowały te postacie na nowo, jak wytworzyła się w nich potrzeba wspólnoty, którą cywilizacja po części nas wszystkich zabija. Odświeżające jest to, że apokalipsa w wykonaniu Manon Stefan Ross nie jest zepsuta, nie odczłowiecza bohaterów, nie ma w niej zła. Można nawet stwierdzić za bohaterką, że życie po kresie zrobiło ją lepszą, twardszą. To prawda, w tej historii nie dostajemy antagonistów, z którymi nasi bohaterowie muszą się zmierzyć. Nawet ten skażony promieniowaniem świat nie jest dla nich do końca przeciwnikiem. Są nimi poszczególne sytuacje, z którymi ta rodzina musi się zmierzyć, by przetrwać. Jest to historia o dobru, które zakwita z dala od tego, co my współcześnie żyjący uznajemy za naszą cywilizację. Z dala od tego, co wydaje się nam, że definiuje nasze życie. Muszę przyznać, że to nieoczywiste i wywołujące fabularnie sprzeciw rozwiązanie, ale bez wątpienia jest ono ciekawe. Drugim, równolegle biegnącym aspektem tej powieści, bo jednak nie mogę nazwać tego wątkiem, jest kwestia języka i kultury walijskiej. Niebieska Księga z Nebo jest bowiem napisana właśnie po walijsku i jednocześnie sporo miejsca autorka poświęca kulturze swojego kraju, językowi, który jest skutecznie wypierany przez angielski oraz literaturze swojego narodu. Jakkolwiek literatura brytyjska ogólnie jest mi znana, jeżeli nie z autopsji, to ze słyszenia, to jej odłam walijski, jak się okazało, to dla mnie terra incognita i chyba żadnego z wymienionych w Niebieskiej Księdze autorów na swej czytelniczej drodze jeszcze nie spotkałem. Było to tyleż pouczające, co ciekawie ujęte. Można oczywiście ponarzekać, że autorka tej niewielkiej powieści nie znalazła miejsca na opis świata po kresie, ani tak naprawdę na poprowadzenie jakiejś linii fabularnej, a za to robi czytelnikowi wykład z literaturoznawstwa walijskiego, ale ja do tych głosów nie dołączę. Ponieważ Niebieska Księga z Nebo jest powieścią, gdzie pewne trzy byty idą równolegle. Zaczynając od sytuacji przed katastrofy, zostaje nam ukazana słabość cywilizacji współczesnej, w której coraz mniej miejsca jest na relacje międzyludzkie. Dostajemy brak decyzyjności głównej bohaterki, która jakby dreptała w kółko w swoim życiu. I z drugiej strony dostajemy też obraz kultury i języka Walii, który jest wypierany przez potężne kulturowe angielskie sąsiedztwo. Po katastrofie okazuje się, że te trzy aspekty zaczynają ewoluować, rozwijać się. Społeczeństwo ograniczone do jednostki rodzinnej zacieśnia relacje. Bohaterka znajduje w sobie siłę, by wziąć odpowiedzialność tak za siebie, jak i za swoich bliskich. A nieużywany przez nią od szkoły i zapomniany język walijski staje się dla niej naturalny, a dla jej syna wręcz podstawowy, bo to w nim pisze, w nim mówi, myśli, to w nim się modli i śpiewa. Jedyne, co mi nieco przeszkadzało, to że ten aspekt opisu zmian świata zewnętrznego w porównaniu z pozostałymi był potraktowany nieco po macoszemu, a wątek z literaturą walijską nieco, ale powtórzę, tylko nieco, momentami sprawia wrażenie, jakby był dodany na siłę. W przypadku Niebieskiej Księgi z Nebo mamy do czynienia z mainstreamowym ujęciem postapokaliptycznego świata z ukierunkowaniem na bohaterów raczej niż na ten właśnie kończący się świat. Jeżeli szukacie mocnej historii w klimacie kończącej się cywilizacji, czy to wersji nadnaturalnej czy politycznej, to lepiej złapać za wyspę Sigridur Hagalin Bjørnsdottir lub za pieśń proroczą Paula Lyncha. Jeżeli jednak szukacie historii bardziej kameralnej, będącej raczej obrazem ewolucji bohatera niż opisem końca świata, to ta książka będzie dla was. Bez wątpienia jest to powieść napisana urokliwie i jak na ramę post-apo można stwierdzić, że nawet jeżeli zdarzają się w niej tragiczne wydarzenia, to jej całkowita treść potrafi podnieść czytelnika na duchu. Książkę oceniam na 6-10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Niedawna informacja o tym, że belgijski sąd ogłosił wyrok w sprawie toczącej się od stycznia pomiędzy Polską a koncernem Pfizer, przykuła moją uwagę bardziej niż początkowo się spodziewałem. Spór dotyczy wydarzeń z 2022 roku, kiedy to Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że nie przyjmie zamówionych dostaw szczepionek przeciwko COVID-19, a firma w związku z niewywiązaniem się z umowy domagała się zapłaty. Choć sprawa ma charakter prawno-ekonomiczny, uderzyło mnie coś zupełnie innego. Jak bardzo pandemia, jeszcze niedawno obecna w codziennym życiu, zaczyna powracać do mnie poprzez różne, pozornie odległe konteksty. I właśnie ta wiadomość przypomniała mi o książce, w której motyw pandemii nie jest jedynie tłem, ale fundamentem całej opowieści. Mianowicie o gwiazdozbiorze psa Petera Hellera. Heller, amerykański pisarz i dziennikarz, znany jest z tworzenia historii osadzonych na styku natury i ludzkiego doświadczenia granicznego. W swoich innych książkach, takich jak The River czy Celine, również eksploruje temat przetrwania, ale to właściwie gwiazdozbiór psa przyniósł mu szerokie uznanie. Powieść, która ukazała się w 2012 roku, została bardzo dobrze przyjęta na świecie. Doceniono jej emocjonalną intensywność, oszczędny styl i nietypowe podejście do literatury postapokaliptycznej. W Polsce książka pojawiła się rok później, wydana przez Insignis Media. I choć nie była może masowym bestsellerem, znalazła wierne grono czytelników. Kiedy zaczynałem lekturę, spodziewałem się historii wpisującej się w znany schemat. Świat po katastrofie, walka o przetrwanie, zagrożenia czyhające na każdym kroku. Tymczasem już po kilku stronach poczułem, że trafiłem na coś zupełnie innego. Ta książka nie krzyczy, ona szepcze. Nie epatuje dramatyzmem, lecz pozwala mu powoli sączyć się do świadomości czytelnika. Główny bohater Hick jest jednym z nielicznych ocalałych po pandemii grypy, która zdziesiątkowała ludzkość. Mieszka na opuszczonym lotnisku, żyje w rytmie prostych, powtarzających się czynności. Towarzyszy mu pies oraz drugi mężczyzna, surowy, nieprzystępny, ale niezbędny do przetrwania. I choć świat wokół nich właściwie przestał istnieć w znanej formie, toczy się życie. Ciche, ograniczone, ale uparcie trwające. Czytając tę książkę miałem wrażenie, że uczestniczę nie tylko w opowieści, ile w czyimś strumieniu świadomości. Narracja jest fragmentaryczna, momentami urywana, jakby myśl bohatera nie zawsze nadążała za rzeczywistością. To zabieg, który początkowo mnie dezorientował, lecz z czasem zaczął działać niezwykle sugestywnie. Czułem, jakbym wchodził w czyjąś świadomość, nie jako obserwator, lecz jako uczestnik. Najsilniej wybrzmiała dla mnie właśnie samotność. Nie ta spektakularna, pełna rozczarowań i dramatycznych gestów, ale ta codzienna, niemal niezauważalna. Obecna w ciszy poranków, powtarzalności dni, w pustce krajobrazu, oglądanego z pokładu małego samolotu. Hick nie tylko walczy z samotnością, co próbuje się z nią oswoić. I to było dla mnie doświadczenie zaskakująco poruszające, bo nagle zacząłem dostrzegać, jak cienka jest granica między byciem samemu, a byciem samotnym. Jednocześnie książka Hellera nie jest pozbawiona światła. Przeciwnie, to właśnie delikatna, niemal nieuchwytna nadzieja stanowi jej najważniejszy element. Moment, w którym pojawia się sygnał radiowy. Sugestia, że gdzieś mogą istnieć inni ludzie, była dla mnie jednym z najbardziej przejmujących fragmentów. Poczułem wtedy coś w rodzaju napięcia, ale też wzruszenia, jakby nagle w tej zamkniętej, ograniczonej przestrzeni pojawiła się możliwość czegoś więcej. To, co szczególnie zapadło mi w pamięć, to sposób, w jaki Heller pokazuje świat natury. Przyroda w tej książce nie jest tłem, jest niemal równorzędnym bohaterem. Opisy krajobrazów, zwierząt, zmieniających się pór roku są pełne uważności i czułości. W świecie po katastrofie to właśnie natura wydaje się trwać niewzruszenie, przypominając, że życie nie kończy się wraz z upadkiem cywilizacji. Podczas lektury wielokrotnie wracałem myślami do własnych doświadczeń z czasów pandemii. Oczywiście skala była nieporównywalna, ale pewne emocje, izolacja, niepewność, poczucie zawieszenia okazywały się zaskakująco bliskie. I może właśnie dlatego ta książka wywarła na mnie tak silne wrażenie. Bo choć opowiada o świecie skrajnym, to dotyka bardzo realnych ludzkich uczuć. Po zakończeniu czytania długo nie potrafiłem wrócić do codzienności. Gwiazdozbiór Psa zostawił we mnie coś trudnego do nazwania. Mieszankę smutku, refleksji i dziwnego spokoju. To nie jest książka, która daje się prosto opowiedzieć. Raczej zadaje pytanie o sens istnienia, o znaczenie relacji, o to, co pozostaje, gdy wszystko inne zniknie. Myślę, że właśnie dlatego do niej wróciłem. Choćby myślami, bo nie jest to tylko historia o końcu świata. To opowieść o człowieku, który próbuje odnaleźć sens w jego resztkach. A może nawet nie tyle sens, co powód, by iść dalej, dzień po dniu, mimo wszystko. Wielkimi krokami zbliża się 20, ale zanim to nastąpi, ostatni przerywnik muzyczny w tej audycji. Zatrzymajmy się na chwilę przy dźwiękach The Cult i ich utworze Shisel Sanctuary, bo czy nie o tym właśnie są historie po końcu świata? O szukaniu azylu i nie zawsze miejsca, częściej drugiego człowieka. W cieniu światła, gdzie cisza drży, to przecież pejzaż po katastrofie. Świat, w którym każdy krok brzmi jak echo dawnych dni. A dotyk drugiej osoby jest jak ogień w zimnej, martwej przestrzeni. W tych opowieściach, tak jak w tej piosence, sanktuary nie jest budynkiem, jest spojrzeniem, obecnością, ostatnim dowodem, że coś jeszcze ma sens. I nie pytajmy, dokąd iść, bo najważniejsze to mieć dokąd wrócić. I tak, proszę Państwa, powoli dobiegliśmy do końca tej naszej dzisiejszej nieco mrocznej, postapokaliptycznej podróży. Światy się kończyły, cywilizacje upadały, bohaterowie walczyli o przetrwanie, a my? Całe szczęście wciąż jesteśmy tu, po tej bezpiecznej stronie radioodbiornika. Ale niech to zakończenie będzie jednak ku pokrzepieniu serc, bo choć w literaturze wszystko może runąć w jednej chwili, to w życiu, na szczęście, wciąż mamy wpływ na więcej rzeczy, niż nam się wydaje. A jeśli nawet świat czasem skrzypi w zawiasach, to zawsze możemy sięgnąć po dobrą książkę i na chwilę znaleźć dla siebie bezpieczne schronienie. Program dobiega końca, ale proszę się nie martwić, niebawem znów się usłyszymy. I obiecuję, że następnym razem będzie nieco jaśniej, cieplej i zdecydowanie bardziej optymistycznie. Choć jak znam życie, i tak gdzieś między wierszami czaić się będzie jakaś literacka katastrofa. Ot tak dla równowagi. A na koniec mała refleksja. Wyobraźcie sobie, że gdzieś, powiedzmy na wschodzie, ktoś wyłącza internet. Cisza, zero powiadomień, zero mediów społecznościowych. I co wtedy zostaje? Ano zostaje książka i nawet Radia Praga nie da się posłuchać. Dlatego docencie to, co macie. Radio, książkę, spokój i ten moment wieczoru, kiedy można po prostu usiąść i posłuchać. To mówiłem ja, Michał Barton. Powodzenia i dobranoc.